Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dobry.
Tadeusz Aziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
I Karol Rabenda z Porozumienia.
Dzień dobry.
To w takim razie chcę Was spytać, opozycja zmartwiona, koalicja rządząca zadowolona, że Viktor Orban wygrał wybory na Węgrzech?
Ja chciałbym pogratulować narodowi węgierskiemu wyborów, między innymi tego, jaka była frekwencja wyborcza. Myślę, że warto się zapytać Węgrów, jak oni to robią, że u nas ta frekwencja jest tak niska, a u nich o 19 to było ponad 68% głosujących. To jest ważne, że rzeczywiście cały naród wybiera. Także to podkreślam, a wybory z naszego punktu widzenia również są korzystne, ponieważ współpracujemy bardzo blisko na różnych niwach. Mnie jest najbliższa polityka społeczna, więc powiem bardzo wyraźnie, że współpracujemy również na niwie polityki rodzinnej, polityki społecznej. Wiele wzorów węgierskich jest wzorami dobrymi. Również Węgrzy podczas rozmów, kiedy tam przebywamy, mówią, że nasze rozwiązania są dla nich bardzo ważne. Także gratulacje. To trzecia wygrana Fideszu pod przywództwem Orbana i to jest dla nas dobra wiadomość.
To w takim razie chcę spytać opozycję, czy przesłanie węgierskie, że słabość opozycji, brak tak naprawdę alternatywy i niezdolność do połączenia wysiłków, to nie jest jakieś przesłanie, które płynie z Węgier?
Oceniając doświadczenie Węgrów, myślę, że trzeba szukać tutaj bardziej złożonej diagnozy, bo to nie jest chyba tylko kwestia słabości opozycji, ale kwestia tego, w jak bardzo, opanowując kluczowe instytucje publiczne, będąc zdeterminowany w zakresie wykorzystywania do bólu wszystkich narzędzi, jakie daje władza, można tą władzę w nieskończoność przedłużać. Z jednej strony powinniśmy gratulować Orbanowi, bo rzeczywiście duża frekwencja wydawałoby się, że daje silny mandat. Natomiast przypominam, jakie wyniki wyborcze osiąga Władimir Putin. I w mojej ocenie Węgry idą tą drogą. Orban wprost implementuje doświadczenia Putina, czyli takie usadowienie się na... Przepraszam, nie zdążyłem jeszcze skończyć, także bardzo proszę o mimo cywilizacyjne jakieś. Ale wytrzyma pan chwilę?
Tak,
bo to jakieś minimum kultury, tak, jeżeli chcemy rozmawiać, to rozmawiamy poważnie. Więc zwracam uwagę na to, że Orban fascynuje się w ogromnym stopniu doświadczeniem Putina, a Kaczyński w ogromnym stopniu fascynuje się Orbanem. Więc to, co się dzieje na Węgrzech, traktuje też w kategoriach przestrogi. Jeżeli rzeczywiście pozwolimy na opanowanie przez PiS wszystkich instytucji, w naszych warunkach PiS musi łamać konstytucję, żeby oczywiście to robić. Jeżeli możemy przewidywać, a z dużym prawdopodobieństwem można to zrobić, że te instytucje będą wykorzystywane do tego, żeby łamać opozycję, żeby wzmacniać polityczną dominację, możemy mieć podobną sytuację również w Polsce.
Choć ja, jeśli miałbym zinterpretować wysoką frekwencję, ona świadczyła o temperaturze przedwyborczej. Znaczy, odnoszę takie wrażenie, że mieliśmy wysoką frekwencję zarówno w tych okręgach, w których Viktor Orban tradycyjnie zwycięża, jak i w tych okręgach, które są tradycyjnie Orbanowi niechętne. Tak było też.
Ale ta emocja była wywołana poprzez taką propagandę uchodźczą, prawda? Bo głównie te narzędzie było wykorzystywane.
Ale odnoszę takie wrażenie, że obie strony się bardzo zmobilizowały, a i tak Viktor Orban wygrał. Tak, jeśli mogę zinterpretować
nie
te wydarzenie.
Nie chcę odpowiadać opozycji, ale powiem, że opozycja była rozbita. To też sprzyjało Orbanowi. Także były rozmaite czynniki. Natomiast rzeczywiście ten wybór jest z naszego punktu widzenia, ale węgierskiego, korzystny w moim przekonaniu i to warto gratulować narodowi węgierskiemu.
Karol Rabenda?
No tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, co by opozycja robiła, węgierska opozycja robiła, kiedy rządziła. Tutaj te słynne już słowa, że kłamaliśmy
rano,
jak to było, po południu i wieczorem. Gdzieś tam nagrane słowa, które wypowiedział premier Giurgiani, premier, który był premierem Węgier przed Orbanem, gdzieś skutkują. To, co pokazała dzisiejsza opozycja węgierska, kiedy rządziła, no to ma skutki, jakie ma, i tu zwycięstwo Orbana nie dziwi w żaden sposób. Ja tutaj trochę przerywałem, przepraszam, ale jeśli przedstawiciel Platformy Obywatelskiej mówi, że Viktor Orban, który jest razem z Donaldem Tuskiem, z Grzegorzem Schetyną w jednej europartii, jest człowiekiem, który wzoruje się na Putinie, no to troszeczkę to nie, myślę, że to nie jest na miejscu, a z drugiej strony, no to jest... To jest przesada. No tutaj nie ma... Węgry działają na zasadach demokratycznych. Tutaj nie ma żadnych uchybień, nikt nie protestuje. Tu nienawiść Platformy to oczywiście jest związana z tym, że Viktor Orban jawnie popiera Polskę w sporze z Unią Europejską, no i tyle, i aż tyle.
Ewa Lider.
Ja tutaj pierwszy raz się chyba zgodzę z panem senatorem, że jednak to jest ostrzeżenie dla opozycji polskiej, to co się wydarzyło na Węgrzech, czyli raczej nie to, że to jest słabość opozycji, ale raczej brak jedności. Brak jedności, z której powinniśmy na pewno wyciągnąć wnioski.
Tam jeśli chodzi o Węgry, to przypomnę, że
opozycją tam jest Jobbik, a nie siły socjaldemokratyczne, czy takie lewackie, że tak może. No Jobbik jest drugą siłą polityczną.
Tam dzisiaj ma silną potrzebę mówienia ciągłą, więc proszę bardzo, może proszę.
Nie, Ewa Lider.
Ja myślę, że my wyciągniemy jednak z tego wnioski. Nasze wybory się zbliżają dużymi krokami i myślę, że u nas będzie trochę inna sytuacja. Natomiast jeżeli chodzi o ilość ludzi, którzy głosują, no to będzie, przypuszczam, tak samo. To będą też takie bardzo gorące wybory.
Tego sobie życzymy.
Tego sobie życzymy, żeby każda strona się ostro zmobilizowała i niech faktycznie cały naród głosuje, chociaż słyszałam, że na Węgrzech byli zwożeni wyborcy do niektórych miast, w których słabiej Orbanowi szło. Za moment, zdaje się, będzie jakaś konferencja OBWE, obserwatorów, więc zobaczymy, co tam się działo tak naprawdę.
Choć z drugiej strony, ja przypomnę, że na Węgrzech przede wszystkim mamy ordynację, która faworyzuje lidera w znacznie większym stopniu niż polska ordynacja wyborcza, która powoduje, że tak naprawdę jeśli te partie opozycyjne nie zorganizują wspólnego kandydata w trakcie wyborów albo od początku, to właściwie nie mają szansy na to, dlatego że mamy do czynienia z mieszaną ordynacją, w której no, jakieś elementy jednomandatowości wyraźnie podbijają tę stawkę wyborczą. No dobrze, no to w takim razie wracamy do Polski. No to chcę was spytać, cieszycie się, że będziecie mniej zarabiać?
No to jest takie proste pytanie, natomiast chciałbym je pogłębiać, bo w rozmaitych mediach...
Nie będę wam przerywał, bo nie jestem posłem.
Tak, nie, no, ja mógłbym bardzo łatwo na to odpowiedzieć, natomiast chciałbym, żebyśmy poszli troszkę w głąb tego problemu. Rozmaite media tym tematem żyją od kilku dni. Ja chciałbym zastanowić się, co to da dla klasy politycznej, dla klasy samorządowej przyszłości. Czy to spowoduje, że no, będą najlepsi szli do tej pracy, czy też ograniczy napływ takich osób? Czy nie ograniczy dyskusji, a jesteśmy na pół roku przed wyborami samorządowymi, do właśnie kwestii płacowych, które są bardzo żywo odbierane przez społeczeństwo, podczas kiedy dyskusja na poziomie samorządowym powinna dotyczyć tego, co chcemy w miastach, w gminach, w samorządach zrobić, prawda?
Czyli... Usłyszałem niewielką krytykę prezesa Kaczyńskiego w ustach senatora Antoniego Szymańskiego.
Ale nie doniesiemy.
To nie chodzi o krytykę, chodzi o to, że musimy zastanawiać się, jakie skutki tego typu decyzje spowodują. Z mojego punktu widzenia ja jestem jednym ze starszych parlamentarzystów, w każdym razie seniorów, ja już mam odchowane dzieci. Z mojego punktu widzenia nie jest to wielki problem. Natomiast gdybym był w fazie małych dzieci, jak byłem naście lat temu, czyli miałbym trójkę dzieci na utrzymaniu, to musiałbym zastanowić się, czy wybrać posła z tą garzą, która jest proponowana, czy też pozostać w swoim zawodzie, który wykonywałem, czyli kuratora okręgowego do spraw rodzinnych, gdzie miałem możliwość dorabiania również, prawda? Bo i tego typu dylematy będą nam towarzyszyły. Natomiast zwracam uwagę na jedno. Są pewne zapowiedzi bardzo ramowe i bardzo ogólne, mówiące o pewnej skromności, natomiast jesteśmy przed złożeniem w tej sprawie ustawy, która na pewno się nie pojawi w tym tygodniu, ani w następnym, bo to trzeba wypracować. I dopiero wówczas warto z wielką mocą zastanawiać się nad rozwiązaniami, które są niezbędne. Powiem tak, nie budzą wątpliwości na przykład zmiany, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, gdzie zarobki niejednokrotnie były niebotyczne. Także tutaj jest takie pole do tego, żeby przyjrzeć się sprawie i żeby racjonalizować, natomiast musimy zważać na interes państwa pod każdym względem i w każdym aspekcie, i to chciałem właśnie powiedzieć, rozważać te zmiany.
Ja przypomnę, że diety dla parlamentarzystów wzięły się stąd, że politycy Partii Pracy, która była nowym ugrupowaniem w Anglii, mówiąc najkrócej, byli na tyle ubodzy, że nie było ich stać na funkcjonowanie w Londynie. Potem odnoszę takie wrażenie, że to Prawo i Sprawiedliwość było bardzo mocnym zwolennikiem tego, żeby partie były finansowane z budżetu, mówiąc, że w innym wypadku będziemy mieli do czynienia z rządami, no mówiąc najkrócej, oligarchów, którzy będą finansować życie publiczne.
I nie ma propozycji, żeby od tego odejść, żeby to było
no
jasne.
To prawda, tylko że odnoszę takie wrażenie, że to jest no, jakiś kłopot, bo to właściwie jest pomysł, który no, miał powodować, że zwykli ludzie będą szli do polityki, czyli którzy, mówiąc najkrócej, nie zarobili wcześniej milionów i nie są rentierami żyjącymi z swoich firm, które dobrze prosperują.
Więc na pewno po obniżce, która pewnie nastąpi, no bo jak to powiedział
jak
Kaczyński, Vox Populi, tak, Vox Dei, to ona pewnie będzie, na pewno starczy nam do pierwszego.
Nie wszystkim, natomiast, panu Gowinowi na pewno nie wystarczy.
No, mi starczy,
no nie wypominajcie panu Gowinowi tej jednej niefortunnej wypowiedzi.
Że jest skromny i to nie będzie dramatu, natomiast przyjmuję refleksję pana senatora Szymańskiego, że trzeba na problem spojrzeć w kategoriach systemowych, bo nie powinno i nie może być tak, żeby dostęp do polityki czy prawo uczestnictwa w życiu publicznym było możliwe tylko dla ludzi, którzy się wcześniej dorobili. Wszyscy mają prawo być reprezentowani w parlamencie, ludzie o bardzo różnej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej i zwracam tutaj też uwagę na problem związany z niezależnością parlamentarzysty. Tego wątku dotychczas w debacie na temat obniżki uposażeń parlamentarnych nie było, ale zwracam uwagę na to, że zmienił się regulamin Sejmu, że marszałek Sejmu może w tej chwili i uczynił to niedawno, odebrać na przykład posłowi 1/4 miesięcznego wynagrodzenia przez kilka miesięcy i w tym momencie przy niskich płacach już się pojawia pytanie, na ile parlamentarzysta w takiej sytuacji nie będzie się lękał, na ile będzie niezależny. Oczywiście ja mam panu świadomość, że odwaga to jest pewien stan umysłu i ducha, ale z drugiej strony dobrze funkcjonujące państwo powinno stworzyć podstawy do tego, żeby politycy, którzy podejmują kluczowe decyzje dotyczące kraju, mogli podejmować je niezależnie. My oczywiście rozumiem pułapkę, jaką zostawił tutaj Kaczyński, bo oczywiście mieliśmy czynienia z dużą aferą związaną z niejawnymi nagrodami i chodzi teraz o takie przerzucenie piłeczki, żeby ta opozycja była tą pazerną, która będzie kurczowo trzymała się pieniędzy. My nie będziemy się trzymali kurczowo.
No to w takim razie, czy dziennikarze mogą zgłaszać w politycznym programie postulaty? Ja mam taki prosty postulat. Posłowie niech dostają tyle, ile zarabiali średnio przez ostatnie 5 lat, kiedy pracowali jeszcze jako ludzie, którzy po prostu zarabiali na mieście, a równocześnie powinni dostać jakąś dodatek, który pozwala im na podróże i prowadzenie działalności parlamentarnej. Wtedy nie będziemy mieli tej pokusy, żeby do polityki iść.
Jeżeli prezes Orlenu Jasiński albo Jaworski wróci do polityki, to 2 miliony będziemy płacić?
No właśnie, to jest teraz pytanie. Karol Rabenda.
Gorzej jakby Grad wrócił z tego atomu na listy Platformy i trzeba byłoby mu płacić tyle, ile w spółce Skarbu Państwa, jak miał budować elektrownię atomową, której nie wbudował, bo to wtedy byśmy mieli problem. No tak, propozycja ciekawa, ale chyba nie zostanie zrealizowana. No to jeśli chodzi o tą obniżkę wynagrodzeń, no cóż, tak jak to powiedział prezes Kaczyński, Vox Populi, Vox Dei, i teraz politycy mają pewien problem, ale ja tu chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że mówienie o aferach, z jakimiś nagrodami jest też jakimś pomyleniem pojęć, bo afery to były afery hazardowe, afera teraz z wyłudzeniami VAT-u.
Teraz Wody Polskie, tak.
A teraz próbuje się wtoczyć jakąś narrację, która nie do końca jest zgodna z faktami. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w samorządzie, no to ja myślę, że tutaj też powinniśmy się przyjrzeć, no bo prawda jest taka, że mówimy tylko o czy to o ministrach, czy o posłach, a no są też rzeczy, które w samorządach się dzieją i są dość niepokojące. No, mówimy o politykach z Warszawy, a jeśli chodzi o takie nie dość jasne finansowanie, czy może nie do końca etyczne, no to mamy tu przykład z Gdańska, gdzie prezydent Adamowicz sam się delegował do portu gdańskiego, do Rady Nadzorczej i to chyba było jakieś 100 tysięcy złotych, które gdzieś tam na boku sobie dorabiał. Ja rozumiem, że to jest spowodowane pewnie tym, że sam nominuje na osoby do spółek komunalnych, gdzie te zarobki są o dużo wyższe niż te jego tam chyba 8 tysięcy, które prezydent Adamowicz zarabia, więc postanowił sobie gdzieś tam dorobić. Ale no to jest ta anomalia, o której mówi się nie od dziś, że wiceministrowie, osoby funkcyjne zarabiają mało, ministrowie, którzy decydują o majątku czasami gigantycznym, zarabiają stosunkowo mniej do osób, które nominują. No niestety, no taka dyskusja gdzieś się pojawia od lat, zawsze przez opozycję jest torpedowana, no i
myślę, przez każdą tutaj, opozycję powiem dla ułatwienia.
Myślę, że tutaj takich systemowych, dopóki nie dojdziemy do jakiegoś dna, do jakiejś takiej kłótni strasznej o pieniądze, no to chyba nie wyjaśnimy tego.
Ale Gowin
od Dakasa? Do kłótni strasznej o pieniądze oczywiście dojdziemy, bo wiadomo, że jak jest problem, to chodzi tutaj konkretnie o pieniądze. Ale pan redaktor proponował, żeby każdy poseł zarabiał tyle, ile wcześniej zarabiał. Jestem księgową, jakoś bym sobie poradziła. Natomiast ma pan świadomość, że kobiety w Polsce zarabiają kilka do kilkunastu procent mniej, więc wszystkie posłanki zarabiałyby kilkanaście procent mniej.
No nie wszystkie,
szczególnie te posłanki,
nie było takiej intencji,
które mają więcej dzieci, więc dużo było na wychowawczych, mają mniejsze doświadczenie przez to zawodowej i mniej zarabiają.
Bo mnie przeraziło...
Nie robi, bo to są fakty po prostu.
Ja narzekam na jedną sprawę, bo ja bardzo ubolewałem nad tym, że okazało się, że bardzo duża część posłów, mówiąc najkrócej, zarabia teraz więcej, jak jest posłami. To chyba jest taki element, który pozwala na łatwą demagogię, jeśli chodzi o kwestie płacowe.
No ale pan prezes w tej chwili udaje takiego skromnego, natomiast ma taką ochronę, która kosztuje takie grube pieniądze, więc tutaj mówienie o skromności trochę jest przesadą. Poza tym już posłowie i okoliczni działacze PiS-u już się nachapali, więc teraz mogą oddawać te nagrody na dodatek. Jeszcze zwróci im się podatek, jak wpłacą na Caritas.
Nie takim językiem nachapali się.
To są fakty.
W sytuacji, kiedy wiemy...
Panie senatorze,
kiedy wiemy,
pan mówi może lepszym językiem niż ja, ale to są fakty.
Nie chcę wychodzić w taką dziwną rolę, ale no, to naprawdę nie jest fajnie, bo jeśli by się takie sytuacje jak w Łodzi, gdzie zamordowano pracownika biura Prawa i Sprawiedliwości i osoba, która tam wpadła, krzyczała, że chce zamordować prezesa Kaczyńskiego. Ja nie chciałbym, żeby taka sytuacja, jeśli by się zadarzyła, czego oczywiście, no to jeśli by się zadarzyła do innego
pan
polityka,
uważa, że ja mówiąc, że jest nieskromny,
później
to dostał, nawołuje, do
później
czego
by dostał
panie
ochronę, byśmy to wyciągali na...
Jeśli ja chodzi o szkole, chodzi o pychę tak naprawdę.
Katarzyna Lubauer
była zagrożona ze strony jakichś zwariowanych fanatyków i by miała ochronę, to ja bym nie chciał, żebyśmy dyskutowali o tym, czy ona się należy.
Myślę, że nie będziemy dyskutowali, ale przejdziemy do kolejnych tematów w drugiej części naszego programu. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są Ewa Lider z Nowoczesnej, Tadeusz Aziewicz z Platformy Obywatelskiej, Antoni Szymański z Prawa i Sprawiedliwości i Karol Rabenda z Porozumienia. Rozmawialiśmy o tych skutkach dla posłów i senatorów. Trochę żeśmy dotknęli kwestii samorządu, więc chętnie bym do tego przeszedł. Czy waszym zdaniem samorządowcy będą... mówiąc najkrócej, spokojnie patrzyli na to obniżanie płac, czy też będą protestować, bo opozycja myślę, że będzie miała kłopot z przeciwstawianiem się takim zmianom, gdy tymczasem odnoszę takie wrażenie, że samorządowcy, szczególnie na pół roku przed wyborem, także są w niekomfortowej sytuacji.
Samorządowcy bardzo wyraźnie dają sygnały zaniepokojenia tą sytuacją. Jest szereg oświadczeń w tej sprawie, natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle przedwczesne, że nie mamy projektu. Jest mowa tylko o skromniejszych dochodach. Natomiast rzeczywiście jest tak, że z jednej strony nominalna płaca samorządowców jest określona jako maksymalna, ale oprócz tego jest szereg możliwości, które samorządowcy wykorzystują czasami do cna i czasami są zarobki. Już nie chcę wchodzić w to personalnie, który prezydent jakiego miasta, żeby nie powodować emocji, zarabia dwukrotnie więcej niż prezydent państwa. Czy to są sytuacje, z którymi się godzimy? Myślę, że nie. Czyli tu nie ma, tu jest pewne pole do rozwiązania. Na pewno wymaga to pewnych konsultacji, rozmów również z samorządem na tle tej ustawy. I jak powiedziałem wcześniej, bardzo się obawiam i chciałbym, żeby wszystkie siły polityczne zmierzały do rozwiązania tych problemów możliwie szybko i racjonalnie, tak żeby to się nie przełożyło na dyskusję o programach dotyczących tego, co ma się dziać w powiatach, w gminach, w samorządach generalnie rzecz biorąc i żeby ta dyskusja o płacach, która jest bardzo łatwą dyskusją, bo każdy ma na ten temat pogląd, nie przesłoniła wszystkiego innego, bo już jest czas, żeby rozmawiać o tym, jakie mamy plany dla naszych gmin.
Gdy mówimy o samorządzie, to ja odnoszę wrażenie, że bardzo łatwo jest powiedzieć, że chodzi głównie o transparentność. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że to jest sprawa, która jest dla tej sprawy kluczowa. Nie kwestia wysokości, ale tego, żebyśmy mieli poczucie, że ci politycy zarabiają tyle, pieniędzy, ile deklarują i że tyle. Że to kończy jakby sprawę, że to należenie do na przykład związanych z samorządem rad nadzorczych nie jest pomysłem na zarobkowanie i wtedy mamy poczucie, że wszystko jest w porządku. Znaczy, przypomnę, że politycy składają świadczenia majątkowe i jak chcemy, to dowiadujemy się,
czasami
ile zarabiają.
Czasami się uda poprawnie.
No właśnie, czasami niepoprawnie, ale także się potem dowiadujemy.
Ale transparentność na pewno jest ważna, to jest istotne, natomiast miałbym zastrzeżenia do tych dodatkowych poza pensją kwestii, czyli rad nadzorczych w rozmaitych miejscach, które daje jakby drugą pensję.
Szczególnie gminnych albo zależnych od gminy.
Szczególnie gminnych i zależnych od gminy, gdzie pracy często jest niewiele, a środki uzyskiwane, dochody duże. Także tu miałbym wątpliwości zasadnicze i wydaje mi się, że tutaj zmiana jest potrzebna, zasadna i w tym kierunku należałoby pójść.
Więc transparentność na poziomie samorządu istnieje. I właściwie im bliżej ludzi, tym bardziej trudno jest cokolwiek ukryć. Ale przyjmuję ten punkt widzenia, bo właściwie cały kłopot, jaki powstał w Polsce w tej chwili, z którego próbuje wykaraskać się Kaczyński, powstał w efekcie braku transparentności, bo o nagrodach się dowiedzieliśmy dopiero w efekcie dużej determinacji pana posła Brejzy.
Natomiast jeżeli
chodzi o zamiary Kaczyńskiego, to Kaczyński nie mówi o transparentności, on chce obniżyć wynagrodzenia samorządowców i to budzi zupełnie naturalny protest, bo istota samorządu polega na tym, że to ludzie decydują, kto i na jakich zasadach ma ich reprezentować. I to jest takie głębokie wejście w ten obszar, który powinien być zastrzeżony dla małej ojczyzny. Pewnie są jakieś elementy, które warto poprawiać. Może nie do końca samorządowcy powinni sami siebie na przykład desygnować do rad nadzorczych, tylko wystarczy zapisać, żeby zgłaszał przedstawiciela w postaci jakiegoś eksperta merytorycznego, nie Pisiewicza, bo to patrzę w oczy pana Rabędzie, które już błysnęły. I to tyle. Natomiast tutaj na pewno będziemy bronić samorządowców i spodziewam się, że samorządowcy też będą bronić się sami.
To jest radio, ale starajmy się nie spoglądać na drugą osobę, co komu błysnęło. Ewa Lider.
A później będzie kwestia mrugania i jakieś takie inne.
Ewa Lider. Myślę, że są inne sposoby na to, żeby zreformować. Po konsultacjach, tak jak pan senator powiedział, nie po omacku, tak jak robi to PiS w tej chwili, czy w reakcji gwałtownej na obniżenie sondaży, bo to jest jednak delikatna materia i faktycznie przydałaby się tutaj większa transparentność, szczególnie w samorządach, ja się z tym zgadzam, ale karanie teraz samorządów za to, że obniżyły się sondaże, jest nierozsądne. Trzeba to zrobić spokojnie i większa transparentność bardzo by się przydała. Natomiast ja myślę, że innym rozwiązaniem dobrym, które proponowaliśmy, by było zmniejszenie liczby posłów, a nie obniżanie im pensji, bo będzie to na pewno sposób na to, żeby to państwo było troszeczkę tańsze, ale żeby też do Sejmu przyszli nam ludzie kompetentni. Jeżeli obniżymy pensję do jakiejś kwoty takiej zupełnie małej, to możemy się spodziewać samych wydelegowanych przez partię aparatczyków. I nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Natomiast na pewno przydałoby się, żeby fundusze, które idą na partie, były ograniczone, ale na pewno jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o billboardy, o wydawanie pieniędzy, na pewno ułatwiłoby transparentność i pomogłoby na to, żeby ludzie nie mieli poczucia, że te pieniądze są marnowane.
No tak, ale to ja w takim razie chcę powiedzieć, czy to nie jest tak, żebyście weszli, mówię o całym polskim świecie politycznym, na te spirale populizmu, dlatego że jedni złapani zareagowali w ten sposób, a z kolei inni zorganizowali dużą kampanię billboardową, która też zmierza do tego, żeby powiedzieć, że politycy to darmo zjady i teraz nagle...
Co nakręca.
No właśnie, wszystko się to nakręca, choć wydawało się, jak w tej audycji rozmawiamy regularnie raz w tygodniu, że istniało takie przekonanie, że jeśli chodzi o płace dla części urzędników, czy też dla części polityków pełniących funkcje urzędnicze, na przykład wiceministrów, był konsensus, bo to odnoszę takie wrażenie, że było wnioskiem, który wypływał zarówno z doświadczeń Platformy Obywatelskiej i PSL-u, nie cytując już rzeczy nagranych.
Zdecydowanie, panie redaktorze, powinniśmy to zrobić razem, myślę o pensjach ministrów, wiceministrów. Fakt, że wiceministrowie zarabiają dwie średnie krajowe, podejmując bardzo ważne decyzje, pracując od świtu do zmroku i będąc dyspozycyjni przez cały czas, nie mogąc dorabiać gdziekolwiek. To naprawdę jest sytuacja niedobra. W tej sprawie się zgadzaliśmy i była taka propozycja.
No my się zgadzaliśmy, chyba opozycja się jednak nie zgadzała, bo rozwiązania, no to mieliśmy w reakcji taki chory populizm Platformy.
Trzeba szukać
rozwiązań wspólnych. Choć ja przypomnę, że poprzednią próbę realizacji podwyżek dla polityków zatrzymała tak naprawdę działalność Kukiz, bo to wtedy ich działania pod hasłem Koryto Plus zablokowało inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości, więc już kolejność zdarzeń też warto przypominać. To w takim razie wróćmy do samorządów, bo to w takim razie będzie problem z kandydatami na prezydentów, radnych, urzędników samorządowych po tej...
Ja myślę, że nie będzie problemu z kandydatami. Tutaj ja się nie zgodzę z posłem Aziewiczem, że ta transparentność w samorządach jest, bo jej nie ma. Niestety to jest puste hasło, że im bliżej wyborców, tym ta wiedza jest powszechniejsza, bo jeśli chodzi o kwestie spraw ogólnokrajowych, to mamy media centralne, mamy media pisane, internet i tutaj możemy jako obywatele tą wiedzę pozyskiwać, ale niestety jeśli chodzi o kontrolę samorządów przez media lokalne, no to jest o wiele słabiej. Tutaj jeśli chodzi o ten dostęp do informacji, to o ile on jest na poziomie rządowym, już jest to dość, mówiąc kolokwialnie, przećwiczone i te odpowiedzi nie da się, tych odpowiedzi na zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej nie da się jakoś zatajać czy kombinować, to niektóre samorządy jeszcze do chyba zeszłego roku próbowały wszelkie pytania o właśnie kwestie zarobków, umów i tak dalej blokować, nie odpowiadały na to. I to się działo w szeregu samorządów, często właśnie na tym niższym szczeblu. Teraz zostało to chyba przewalczone gdzieś już w USA i chyba samorządy już się od tego nie migają, a problem tam istnieje, ponieważ o ile możemy rozmawiać o zarobkach polityków ogólnokrajowych i tutaj ta skala wyzwań jest gdzieś namacalna, no to ja nie widzę uzasadnienia takich sytuacji, gdzie w samorządach powiatowych miast, powiedzmy wielkości 40 tysięcy, prezes spółki komunalnej zarabia tyle, co minister, bo takie przypadki w czasach rządów Platformy i były. Pamiętam jeszcze sprzed chyba 3 lat taki słynny artykuł w gazecie, ile to zarabiają w takich naprawdę małych samorządach prezesi spółek i to było porażające. Tam osoby desygnowane przez włodarzy zarabiały 12 tysięcy złotych miesięcznie. I o tym, mimo błysku w oczach posła Aziewicza, media lokalne nie donoszą, bo media lokalne są niestety w miastach powiatowych bardzo słabe.
Przerywać nie chcę, odpowiedź mogę?
Proszę. Tak, proszę.
Bo jeżeli chodzi o transparentność, takie same oświadczenia majątkowe wypełniają samorządowcy, jak i ministrowie. Komunalny chyba już tak.
Chyba już tak.
Także tutaj też nie mówmy. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzi na interpelację, to ja pewnie z panią poseł, pewnie pan senator teraz jako partia rządząca nie przyzna nam racji, ale możemy dużo opowiedzieć na temat tego, jak
szanuje
rząd pytania zadawane przez posłów. Ja musiałbym tutaj zdominować tą audycję, tak, żeby popowiadać o odpowiedziach wielokrotnie obrażających inteligencję, jakie udzielają ministrowie na proste zupełnie pytania dotyczące finansów, umów i tak dalej.
Dobry
przykład. Chociażby gdyński port wpakował pieniądze w restrukturyzację PŻM-u. Pół Pomorza wie, ile to było pieniędzy, ale jako poseł oficjalnie od ministra Grubaczyka nie mogę się tego dowiedzieć, bo jest to tajemnica. Także te problemy są na poziomie całego państwa, natomiast rozmawiamy w tej chwili o wynagrodzeniach i o transparentności.
No to w takim razie na koniec chcę was pytać, co nowego, jeśli chodzi o samorządy. Dwoje kandydatów na prezydenta Gdańska w naszym studiu nadal, czy jaki jest status na przykład, jeśli chodzi o wybory w Gdańsku? PiS czeka na decyzję nadal?
Tak, czekamy na decyzję, także...
14 jest konwencja.
Konwencja, jak wiemy, ten tydzień będzie bardzo bogaty, bo to z jednej strony kolejna rocznica smoleńska, bardzo ważna, posiedzenie zarówno Sejmu...
Czy to coś miało wspólnego z wyborami?
Sejmu i Senatu. Ja mówię o tym, że to jest ważne. Znaczy,
rocznica ma to do siebie, że jest pięknym dniem, no jest właśnie, wcześniej zaplanowana
przez rano. Mieliśmy
piękną wiosnę, co do tego się zgodzimy. I który kończy się konwencją Zjednoczonej Prawicy, gdzie rozmaite elementy, o których tutaj rozmawiamy, będą poruszone.
Ale czy tam będzie taki również wzniosły moment, że na jakieś podium wyjdą na przykład kandydaci na duże wojewódzkie miasta? Czy to
myślę,
jest
że jeszcze nie. Myślę, że jeszcze mało prawdopodobne. Że to jest ciekawa propozycja, ale jeszcze za wczesna.
No to w takim razie...
bardzo ciekawe powiązanie rocznicy smoleńskiej wykorzystywanej politycznie z wyborami samorządowymi i tutaj może na tym skończę, już nie będę tego więcej komentowała.
No to w takim razie wracając do samorządów i transparentności, to czy kłopoty, kolejne kłopoty Pawła Adamowicza, dwójkę kandydatów na prezydenta Gdańska cieszą, czy martwią, czy pokazują, że politycy mają z jawnością życia i dochodów jakieś kłopoty?
To się nie ma z czego cieszyć, to jest prezydent naszego miasta. To jest wstyd, dokładnie. Mam nadzieję, że pan prezydent sobie poradzi z wyjaśnieniem tego tematu.
To tyle. Myślę, że sobie nie poradzi, ponieważ to, że tam
problemy
z wyliczeniami dochodu czy tam majątku prezydenta, one są i są w pewnym sensie potwierdzone, bo to warunkowe umorzenie, które zapadło na koniec rządów Platformy, no to w zasadzie było przyznanie racji, tylko że z zastosowaniem takiego kruczka prawnego, że to nie miało jakichś większych skutków społecznych, no ale jeśli mówimy o prezydencie, który decyduje o tym, gdzie będą inwestycje, jak będzie plan zagospodarowania przestrzennego wyglądał, no to, że on się nie potrafi wytłumaczyć z majątku, to jednak budzi pewne społeczne czy zainteresowanie, czy zaniepokojenie. Ja myślę, że jest poważny problem, jeśli chodzi o poważny problem minimum na poziomie wizerunkowym, no bo mamy prezydenta, no, który z podstawowej rzeczy oświadczenia majątkowego i o tym, o czym mówiliśmy wcześniej w programie, czyli zarobków polityków, to potrafi się wytłumaczyć.
No dobrze, to w takim razie...
To nie jest nagonka trochę polityczna?
No właśnie zastanawiam się. Ale to inna sprawa.
Ja rozumiem, że partia Gowina nie wystawia Adamowicza jako swojego kandydata, to przyjąłem do wiadomości. Natomiast Platforma powoli będzie odsłaniała nasze propozycje kadrowe w dużych miastach. Mamy za sobą Wrocław, przed nami Gdańsk, także wytrzymałem jeszcze chwilę.
Będzie również zaskakująco?
Do wyborów sporo czasu, także przygotowania trwają, wszyscy je czynimy, natomiast na odsłanianie kandydatur jest to też element, no, który wymaga konsultacji, jeżeli chcemy budować szersze porozumienia i to też pewien element, który niesie sobą pewną dynamikę, także przyjdzie czas, więc my w sprawie Gdańska też się wypowiemy.
To w takim razie chcę spytać się o bliską panu Gdynię. Czy wystawicie tam w ogóle kandydata?
Decyzje ostatecznie też nie zapadły, natomiast ja wielokrotnie powtarzałem, że te wybory tak naprawdę, one są kluczem do wyborów parlamentarnych i rzeczywiście najważniejsze z naszej perspektywy jest to, żeby nie dopuścić do władzy PiS, albo tam, gdzie PiS rządzi, to PiS od władzy odsunąć. W Gdyni nie ma problemu PiSu. Mamy prezydenta Szczurka, który ma za sobą długie rządzenie, dużo sukcesów. Też sporo jest wątków kontrowersyjnych, o których warto dyskutować. Natomiast my nie widzimy tutaj tak potrzeby takiej determinacji, jaką widzimy w tych obszarach, gdzie PiS może rządzić, jako że...
Ale coś dla tego samorządu będzie zaproponowane, czy tylko to,
oczywiście, żeby że będzie. Oczywiście, rządzi. Że będzie. Prawdopodobnie wystawimy naszych kandydatów do Rady Miasta, którzy będą przedstawiali konkretne, merytoryczne propozycje. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek polityczny, to w tej chwili powstrzymanie, odsunięcie od władzy PiSu jest absolutnie kluczowe i z tej perspektywy powinniśmy koncentrować na tym naszą energię. Tak jest mój pogląd na teraz. Ostateczne decyzje jeszcze przed nami.
No dobrze, to czekamy.
Nie chcę podpowiadać, ale PiS w samorządach, zwłaszcza w dużych miastach, nie rządzi, więc program taki, że będziecie odsuwać PiS od władzy w samorządach, może się
skończyć. Ale to ja mogę panu wytłumaczyć.
Klęską.
Po prostu. Dobrze. Święty Boże nie pomoże.
Wróćmy w takim razie do zajęć kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdyni, czyli do tego, czy Marcin Horała będzie miał jeszcze czas zajmować się innymi rzeczami, takimi jak na przykład kandydowanie, bo mówiąc najkrócej, zaczyna swoją pracę w komisji.
Ale kandyduje dalej na prezydenta, bo rozmawiał pan.
Właśnie,
tak, to dla mnie to jest kluczowe pytanie w kontekście sensu tej osoby w tym miejscu i powoływania tej komisji.
No,
czy to jest promocja kandydata PiSu na prezydenta Gdyni, czy chodzi o dojście do prawdy?
Konstrukcja skomplikowana.
Panie redaktorze, była przed chwilą okazja, ponieważ poseł Horała był w audycji, którą pan prowadził. i można było mu zadać o to pytanie, na pewno by szczerze odpowiedział. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jest planowany na przewodniczącego komisji, która będzie debatowała, dlaczego ściągalność VAT-u przez ostatnie kilka lat była tak niska, że luka VAT-owska jest obliczana na ponad 260 miliardów złotych przez rozmaite instytucje. Tu są pewne różnice, ale chodzi o kwoty gigantyczne. Jak to się stało, że po latach 2007-2009
potem od Zygilowskiej się zaczęło.
Zaczęła się ta luka taka potężna. Myślę tak, że mieliśmy bardzo wiele wątpliwości, one były przez opozycję przedstawiane, jeżeli chodzi o Amber Gold, czy o komisję reprywatyzacyjną, że one są niepotrzebne, polityczne, że one nic nie wyjaśnią. Myślę, że dzisiaj takich wątpliwości nie ma, że ludzie z uwagą i z ciekawością wsłuchują się w to, co jest na komisji Amber Gold, że widzą, w jakim stanie jest państwo i zastanawiamy się równocześnie, jak poprawić w rozmaitych aspektach funkcjonowanie państwa, że to nie są komisje, które są zbędne. Myślę, że podobne zadania stoją przed tą komisją, żeby wyjaśnić, jak to jest, że państwo tak działało, że straciło tak gigantyczne pieniądze, za które można by przez 11 lat opłacać słynne 500+, bez dodatkowych środków finansowych. Ewa, więc to jest...
Ja uważam, że każda taka komisja ma szansę znaleźć przyczyny jakichś błędów i to na pewno jest jakaś szansa. Natomiast tutaj patrzę na ten przypadek, kiedy pan Horała będzie przewodniczący i myślę, że to jest jednak polityczne. Tak słuchałam wielokrotnie wypowiedzi pana Horały i PiS by zrobił pewnie błąd, gdyby takiego człowieka nie zaprezentował jako kandydata na prezydenta Gdyni. I myślę, że to jest bardzo powiązane. Być może, trudno mi powiedzieć,
pani
bardzo
poseł,
miły
ale
człowiek.
Jesteśmy polityczni w parlamencie,
na pewno nie jest Misiewiczem. Więc myślę, że ta komisja jest tutaj ewidentnie do tego, żeby wypromować jeszcze bardziej pana Horałę.
No, Karol Rabenda?
Myślę, że nie. Myślę, że jest to wyjaśnienie gigantyczne. Ja w przeciwieństwie do posła Ziewicza nie będę nazywał tego jeszcze aferą, bo jeszcze nie wiemy, czy to jest afera, czy to jest po prostu zwykłe zaniedbanie ze strony Platformy. Coś, do czego się już przyzwyczailiśmy przez 8 lat, bo ta komisja ma wyjaśnić,
mówią to samym
wyjaśnić
językiem.
Głównie, bo to, że VAT wyciekał, nawet ciężko powiedzieć, że wyciekał, on był...
Ale co, on wyciekał 8 lat, czy może wcześniej?
Wyciekał mniej więcej od 2000... Zaczęło się gdzieś w 2008, to były jakieś próby mafii VAT-owskiej, jak tutaj, czy da się to działać, a w 2010 nabrał na sile i do 2015 roku mieliśmy naprawdę regularną kradzież mafii VAT-owskiej.
Może pan powinien być...
Czegoś, co jest najważniejsze w państwie, czyli naszych podatków, bo ja wyjaśnię może pokrótce, o co chodzi z luką VAT-owską. To nie są podatki, które państwo ściga przedsiębiorców, bo czegoś nie zapłacili, tylko to są podatki, które już są ściągnięte przez Skarb Państwa i wyłudzane przez przestępców, regularnych przestępców, którzy nie prowadzą działalności, tylko prowadzą fikcyjne działania, które mają doprowadzić do tego, że dostaną w sposób nielegalny zwrot VAT-u ze Skarbu Państwa. I takie zwroty w czasach 2000, głównie 2010-15, sięgały, szacuje się, 20, 30 czy nawet 40 miliardów złotych. I to są wszystko pieniądze, które my odprowadziliśmy w podatkach od tego, z czego zarabiamy, a rządząca wówczas Platforma Obywatelska pozwalała, żeby w nienaturalny sposób one...
To właśnie teraz wyciekały.
Bo koniecznie muszę skomentować.
Luka VAT-owska istnieje, ale ona jest na poziomie jakiś tam powiedzmy 5%, a w czasach
Platformy
Obywatelskiej sięgała ona 27%. To jest skandal. Jedna czwarta podatku VAT wyciekała z budżetu państwa. Proszę.
PiS-owi spadło poparcie po prostu i są potrzebne igrzyska, także stąd szybkie powołanie tej komisji. Gdyby chodziło o dotarcie do prawdy, to przede wszystkim rząd powołałby komisję złożoną z ekspertów, którzy mieliby kompetencje do tego, żeby ocenić tak skomplikowaną materię, jaką jest uszczelnianie systemu podatkowego. Podchodziło do tego wielu, podchodziła Zyta Gilowska, bo są dokumenty na rzecz tego, że za jej czasu były przygotowane pewne, w tamtym czasie wydawało się, że ułatwienia dla przedsiębiorców, które mogły tak skutkować, bo w przypadku podatków mamy do czynienia z przesunięciem w czasie. się. Mamy dyskusję na temat odwróconego VAT-u.
To nie są ułatwienia dla przedsiębiorców. Tu chodzi o ściganie.
Mamy za sobą dyskusję na temat odwróconego VAT-u, gdzie opozycja w postaci PiS-u bardzo mocno protestowała. Także sytuacja nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. Pewne rozwiązania za naszych rządów zostały przygotowane, nie zostały wdrożone. Więc tak, jeżeli szukamy prawdy, to przede wszystkim eksperci, przede wszystkim jakiś raport, który byłby podstawą do takiego wniosku powołania komisji. Jeżeli już komisja śledcza, to z najbardziej kompetentnymi osobami na czele, a przy całym szacunku dla pana posła Horały, poza tym, że pracuje, że planuje kandydować na prezydenta Gdyni, no to dorobku zawodowego w tej dziedzinie nie ma. Chyba kończył jako karierę zawodową jako kierownik administracyjny w porcie. Mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną tematyką. To powoduje zasadne pytanie o rzeczywiste intencje. Czy chodzi rzeczywiście o igrzyska, o skupienie opinii publicznej, o obrażanie zaproszonych gości i wypromowanie kandydata na prezydenta Gdyni, czy chodzi o dotarcie do prawdy?
Dwa zdania w odpowiedzi, jeśli mogę.
Dobrze, ale ja chciałbym zadać jeszcze pytanie posłowi Jaziewiczowi. Ale czy wy nie macie sobie do zarzucenia tego, że jak patrzycie na tę kwestię VAT-owską, że stosunkowo łatwo poszło, niezależnie od autorstwa, bo wy sobie często przypisujecie to autorstwo, ja nie chcę tego rozstrzygać, tych rzeczy, które się zmieniły w sprawie VAT-u, ściągania VAT-u po roku 2015, czy to, że tak łatwo poszło i nagle dzisiaj jesteśmy nawet zaskoczeni ściągalnością VAT-u i całą masą różnych innych rzeczy, że nie przeprowadziliście tych reform wcześniej?
Więc przede wszystkim poczekajmy z otrąbianiem sukcesu, zobaczymy z ocenami, panie przyszły czy nie doszły pośle, jak pan będzie się tak zachowywał, to może pan mieć problem. Zaczekajmy tak naprawdę, zobaczymy, co będzie za rok, za dwa, czy ta tendencja się utrwali, jakie są rzeczywiste przyczyny, bo dobra diagnoza jednak wymaga trochę powietrza i merytorycznej analizy. Komisja śledcza miałaby sens, gdy były realne obawy, że ktokolwiek z rządzących miał niebezpośredni kontakt, był uwikłany w jakieś relacje z jakimiś grupami przestępczymi, wtedy tak. Póki co takiej wiedzy nie ma. Mi się wydaje, że logiczne byłoby przygotowanie raportu, który dałby nam wszystkim wiedzę. Ja nawet powiem szczerze, ja nie pracowałem w Komisji Finansów Publicznych. Nie czuję do końca kompetentny, żeby w tej chwili opowiadać o wszystkich narzędziach, które były tam przygotowane i stosowane i o realnych problemach. Natomiast Komisja Śledcza, w mojej ocenie, jest zarezerwowana z definicji na zupełnie inne sytuacje.
Senator Szymański?
Podobne argumenty padały przy Amber Gold. Potem się okazało, że takiej wątpliwości nie ma, bo jednak ona przynosi ogromną wiedzę o funkcjonowaniu państwa. Po drugie, to nie jest tak, że spadek notowań pojawia się projekt komisji. Od wielu, wielu miesięcy, również kiedy były najwyższe notowania Prawa i Sprawiedliwości, o tej komisji mówiono i rozważano, czy ją powołać. Decyzja zapadła teraz, oczywiście, natomiast o tym mowa jest od dłuższego czasu, to nie jest rzecz nowa. Ponadto komisja to jest parlamentarna, a więc posłowie, będzie miała ekspertów, ma do tego prawo. Także tutaj fachowcy z tej dziedziny, opinie, oczywiście, to jest tak, że...
O tym rozmawiać trzeba mieć wiedzę.
Trudno, żeby komisję parlamentarną tworzyli wyłącznie eksperci. Będą parlamentarzyści z rozmaitych klubów, ale będą też eksperci z całą pewnością. Także
są parlamentarzyści.
Ocenimy ją za jakiś czas, bo prawdopodobnie w maju zostanie powołana. W lipcu, jak się spotkamy, już będziemy mieli pierwsze oceny takie na podstawie tego, co robi. I zobaczymy, kto ma rację.
Przypominam, że moimi gośćmi byli Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, Tadeusz Sasiewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, Antoni Szymański, senator PiS i Karol Rabenda z Porozumienia.
Dziękuję.
Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. No i zobaczymy się za tydzień.